Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie zapraszam widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria na rozmowy niedokończone. Drodzy Państwo, dziś proponujemy temat drogi rozwoju polskiej edukacji. W naszym studiu pani Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Bardzo dziękujemy, że pani minister przyjęła zaproszenie.
Z przyjemnością.
Na rozmowy niedokończone. Pani minister, pamiętam kiedyś podczas kongresu, który został zainicjowany w 2008 roku w naszej uczelni. Edukacja katolicka, szanse i zagrożenia. Był taki międzynarodowy kongres, gdzie ksiądz kardynał, który też wziął patronat swój nad tym, prefekt Kongregacji Nauki Wychowania Katolickiego, powiedział, że w naszych czasach modele edukacji odwracają się zarówno od kultury klasycznej, jak i od religii. Dominuje kształcenie zawodowe, ukierunkowane na rozwój nowych technologii, natomiast humanistyka nie szuka prawdy o człowieku, lecz raczej głosi to, co dyktują ideologii. I teraz pytanie, jaki pomysł Prawo i Sprawiedliwość, tutaj konkretnie też pani minister, ma na edukację, bo wielu też zgłasza pewne zastrzeżenia. Tak najbardziej pewnie rodzice, dziecko to bardzo wrażliwa, można powiedzieć, materia, to też szansa dla narodu, szansa dla naszego państwa, dla ojczyzny naszej, w jakim kierunku pójdziemy. Ale pewnie wiele zależy od tych, którzy mają tutaj decydującą rolę, decydujący wpływ na poziom kształcenia i jakie to kształcenie rzeczywiście będzie. Czy to będzie tylko edukacja, czy też wychowanie?
Na pewno edukacja i wychowanie. No tak skonstruowaliśmy nasz program i tak go nazwaliśmy. Ale odpowiadając na troskę wypowiedzianą w cytacie, który przeczytał ojciec, chcemy połączyć nowoczesność i innowacje, jak to ostatnio mówimy. Chociaż tylko mówimy, bo Polska jest na szarym końcu, jeżeli chodzi o innowacyjność, właśnie z myśleniem, kształceniem ogólnym, z refleksją, z humanistyką, z historią. Rzeczywiście ostatnio bardzo wiele ludzi się dziwi, że Prawo i Sprawiedliwość realizuje swój program wyborczy. Jesteśmy tak naprawdę 2,5 miesiąca w ministerstwach. W Ministerstwie Edukacji zrealizowano już dwa duże projekty. Jeden projekt był ratowaniem publicznych pieniędzy funduszy europejskich. Jego procedura musiała być zakończona do końca grudnia. I projekt dotyczący 6-latków, bo to była jednoznaczna nasza deklaracja. My naprawdę uważamy, że rodzice mają podejmować te decyzje i tak naprawdę obniżyliśmy wiek szkolny. To znaczy my zostaliśmy przy tym, żeby 6-latek się uczył, ale rodzic ma zdecydować, gdzie się ma uczyć. Czy w przedszkolu, czy w szkole.
Czyli czy do zerówki może pójść?
Oczywiście,
tak,
że tak. I myślę, że dla dobra naszych dzieci musimy właśnie tak je traktować, bo to, co się wydarzy w tym okresie najwcześniejszym, w przedszkolu i w nauczaniu 1-3, tak naprawdę decyduje o stosunku człowieka, dziecka do szkoły. Czy ją lubi, czy jej nie lubi, czy wie, że szkoła jest też obowiązkiem, że trzeba umieć sobie w tej szkole radzić, że trzeba podejmować decyzje i tego wszystkiego właśnie uczy się w przedszkolu i w klasie 1-3. Tam powinni pracować najwybitniejsi nauczyciele. Ja z wielką pokorą zawsze podchodzę do pracy właśnie nauczycieli przedszkola i nauczycieli 1-3. I jednocześnie w tej ustawie o 6-latkach robimy to, co uważamy, że jest najskuteczniejsze we współpracy z samorządami w szkole. Mianowicie wzmacniamy nadzór pedagogiczny. Przywracamy prawo weta kuratora, to znaczy kurator będzie musiał wyrazić pozytywną opinię na temat likwidowanych szkół. Czasami rzeczywiście samorządy chcą skorzystać.
Kurator pomoże, tak?
Tak,
rodzicom,
tak,
gdyby
tak,
rzeczywiście
tak,
do czegoś takiego dochodziły, tak, i oni nie chcieliby rezygnować z tej placówki.
Bo niestety czasami samorząd, bo przypomnijmy, po 8 latach rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, samorządy zadłużone są prawie na 74 miliardy złotych. Mają duże kłopoty, to słyszymy na każdym kroku i to jest efekt tych 8 lat rządów. Mają kłopoty również z podejmowaniem decyzji finansowych, dotyczących nowym funduszem europejskim czy nowymi funduszami europejskimi. Po prostu nie mają pieniędzy na wkład własny. I na przykład bardzo często dzieje się tak, że decydują się na budowę na przykład basenu, do którego wiedzą, że będą dokładać zawsze, że będą musieli wziąć bardzo duży kredyt i ten kredyt spłacać, a to jest dwukrotność, trzykrotność tego, co wydają na oświatę. My się musimy jednak zdecydować, że edukacja naszych dzieci jest najważniejsza i tutaj system trzeba, został dla dzieci stworzony i dla rodziców.
Trzeba by też takiej informacji, można być publicznej, że gmina na przykład mówi swoim obywatelom, tym, którzy należą do gminy, że decydujemy się na to, że zadłużymy, bo budujemy basen na 30 lat i będą tak wyglądały te spłaty. I teraz, czy chcemy tego...
W związku
tego,
z tym trzeba zlikwidować szkołę, tak, przykład, bo się nie opłaca. Przykład, tak. No nie ma czegoś takiego, że szkoła się nie opłaca. Oczywiście no, trzeba liczyć koszty, dlatego my mówimy, że podczas debaty, która rozpocznie się od początku lutego, będzie trwała do końca czerwca. Mam nadzieję, skończy się w kancelarii prezydenta przy stolikach ekspertów.
Debata znaczy się to szeroko, debata, tak. 3 miesiące, to szeroko pojęte.
Luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. 5 miesięcy będziemy dyskutować, dlatego że podczas ostatnich spotkań, kiedy już zostałam ministrem, a byli u mnie właściwie wszyscy, i związki zawodowe, i nauczyciele, i dyrektorzy, i rodzice, i
siadacie przy wspólnym stole, znaczy się minister i dalej kto jeszcze?
W kancelarii prezydenta ustalimy, jakie będzie grono. Będą reprezentanci najprzeróżniejszych środowisk, którzy podsumują tę debatę, bo debata zostanie podzielona, będę mówiła o tym pod koniec stycznia, na różne etapy. Będą dyskutować na przykład nauczyciele szkół zawodowych z pracodawcami i samorządami, dlatego że wydaliśmy kilkaset milionów na to, żeby zmienić rzeczywistość szkolnictwa zawodowego i dalej mamy poirytowanych pracodawców, którzy stwierdzają, że właściwie nie otrzymują pracownika, o jakim by marzyli. Szkoła zawodowa nie jest elastyczna. I na przykład będzie to taka debata. Będzie zderzenie ze sobą uczelni wyższych i absolwentów liceum, czy licealistów, czy nauczycieli, którzy uczą w liceach. Dlatego, że profesorowie denerwują się, że liceum, które jest tak naprawdę kursem przygotowującym do matury, bo już niczego się tam właściwie nie uczy. To ja oczywiście trywializuję. Mam nadzieję, że się nikt nie będzie denerwował i obrażał. W związku z tym uczelnie mówią jednoznacznie. Liceum powinno być 4-letnie. Inaczej skonstruowana matura. I takich debat będzie kilkadziesiąt. Oczywiście będzie wiele takich, które będą się działy równolegle. 16 wojewódzkich dyskusji na temat edukacji w ogóle i tego, co się dzieje w samorządzie, bo samorząd ma prawo też czasami się denerwować. Uważa, że niewłaściwie liczona jest subwencja, czyli to, co daje państwo. Ale tak naprawdę subwencja nie była inwentaryzowana od 2003 roku. No mamy 2016, czas się przyjrzeć, dlatego że na przykład w subwencji chcemy poszukać pieniędzy właśnie dla małych szkół, bo tam rzeczywiście są dużo biedniejsze samorządy. Nam zależy na tym, żeby szkoła była jak najbliżej dziecka. W związku z tym będą tam szukane dodatkowe
pieniądze. Czyli nie, że nam się już nie opłaci, wozimy dzieci do innego
miasta. Na przykład
miasta.
Pięciolatek tak jest wożony 30 kilometrów. Spróbujemy znaleźć jakąś formułę, żeby rzeczywiście dowartościować te gminy, tak żeby nawet bardzo małe szkoły mogły zupełnie spokojnie funkcjonować. Jednocześnie będą dyskusje ekspertów dobrej zmiany. Powiedziałam, że 31 grudnia pokażę, jak ilu ekspertów zgłosiło się, czy jacy będą eksperci dobrej zmiany. To są eksperci, którzy będą pracować nad zmianą podstawy programowej. Bo znowu ona jest niespójna, nieczytelna i nie widzi małego człowieka od 6 do 18-19 lat. Ta edukacja musi być z jednym kręgosłupem, z jedną podstawą, tak żeby rzeczywiście móc ją po prostu kontynuować. I proszę sobie wyobrazić, termin zgłaszania ekspertów dobrej zmiany upłynie 22 stycznia. Jest zgłoszeń ponad 1100. To też dowód na to, jak wiele osób chce dyskutować. To są sami eksperci, to są dyrektorzy, to są nauczyciele, to są ci, którzy piszą podręczniki, którzy piszą podstawy programowe, którzy chcą się wypowiedzieć na temat tej podstawy, która jest na poszczególnych etapach i z poszczególnych przedmiotów i chcą ją zmienić. W związku z tym my rzeczywiście podzielimy się na grupy, będą koordynatorzy poszczególnych etapów kształcenia i właśnie oni, kiedy będziemy dyskutować szeroko o pieniądzach, o dziecku, o nauczycielu, o rodzicach, bo rodzice też uważają, że chcą mieć na szkołę wpływ. Przecież to oni wychowują dzieci. My mamy rodzicom
pomóc. Myślę, ważne,
pomóc.
Żeby to było spójne, tak, że
tak, my
szkoła
mamy,
edukuje,
tak
czy wychowuje, pomaga
pomóc, pomóc rodzicom. I w związku z tym rzeczywiście będziemy dyskutować o polskiej edukacji do końca czerwca. Później wyciągniemy wnioski z tych debat.
I czas pani minister no, daje
nie, no,
sobie
lipcu,
na to?
W lipcu musimy skończyć. Jeżeli chcemy dokonywać zmian w polskiej edukacji, to trzeba napisać podstawy programowe, napisać projekt ustawy, tak żeby móc zacząć zmieniać rzeczywistość tak gruntownie od 2017 roku. Dlatego, że wiele zmian następuje już teraz. Obiecaliśmy rezygnację z testów. Już wiem, przygotowałam projekt ustawy, nie będzie testu po szóstej klasie, dlatego że on o niczym nie decydował, a tak naprawdę frustrował dzieci, które liczyły sobie procenty, zamiast po prostu rzeczywiście się uczyć. Będzie świadectwo, będą dodatkowe punkty, na przykład za wsparcie, za udział w różnego rodzaju wolontariatach, czy to w Caritasie, czy to w Szlachetnej Paczce, czy to na co dzień, kiedy służy się sąsiadce na przykład. Olimpiady, konkursy, aktywność sportowa. I tego testu już nie będzie w 2017 roku. Jednocześnie jest projekt ustawy, który będzie pozwalał maturzystom odwoływać się od wyników matur. Oczywiście w systemie, to znaczy będą powołani eksperci przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ale to już będą eksperci niezależni, którzy będą dawali szansę zerknięcia na klucz odpowiedzi maturzystów, tak żeby rzeczywiście poczuli się sprawiedliwie ocenieni. Teraz decyzja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej była ostateczna nawet wtedy, kiedy autorzy pytań mówili, że odpowiedź jest dobra. To słynny przypadek jednej z absolwentek liceum, która poszła do sądu. I sąd powiedział, no nie mogę nic zrobić, dlatego że ustawa mówi, że decyzja o ocenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczna. Jednocześnie eliminuje już, bo ileś rzeczy da się zrobić natychmiast, z biurokracji szkolnej. Dlatego jest projekt ustawy, który jest w uzgodnieniach międzyrządowych, który mówi o likwidacji tak zwanych godzin karcianych. Przypomnijmy tutaj, co to są godziny karciane. To są obowiązkowe, darmowe godziny, które musi odpracować nauczyciel, obojętnie czy ma uczniów na swoich zajęciach, czy też nie. Proszę sobie wyobrazić, że w każdej szkole każdy nauczyciel miał obowiązkowe 2 godziny do odpracowania i nie były te godziny zaplanowane w planie lekcji. Musiały się odbyć albo wcześniej rano, stąd czasami takie kurioza, że o 7 rano się odbywają takie zajęcia, lub po południu. I wyobraźmy sobie na przykład taką gminę, która skupia dzieci dojeżdżające. Te dzieci po prostu nie dojeżdżały na popołudniowe zajęcia. Natomiast oczywiście samorządy podniosły krzyk, że jeżeli tych darmowych, obowiązkowych godzin nie będzie, to skończą się zajęcia dodatkowe. No nic bardziej mylnego. Nauczyciel ma 40-godzinny tydzień pracy, 18 godzin pensum i nawet kiedy godzin karcianych nie było, nauczyciele wyjeżdżali do teatru, organizowali wycieczki. Jak dziecko miało problem, zostawali z tym dzieckiem po to, żeby wyjaśnić trudności w zadaniach, na przykład z matematyki, i kółka teatralne również się odbywały. Ale my też musimy pamiętać o jednym, że 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u doprowadziły do tego, że mamy właściwie powszechną dwuzmianowość. Jesteśmy kuriozum w Unii Europejskiej. W związku z tym też pomyślmy o tym, jak szkoła wygląda w całej Europie. Tam każdy nauczyciel ma swój gabinet, w dodatku wyposażony z tablicą multimedialną, z komputerem, ma czas być w tej klasie. Do tej klasy mogą przyjść dzieci na przerwie, po lekcjach.
Powie, o czym pani minister mówi i o czym marzy, jak my jesteśmy tak biednym krajem.
Ale my musimy tak marzyć, dlatego że mamy dramatyczny niż demograficzny. Te działania, które podejmuje rząd pani premier Beaty Szydło i my wszyscy w tym uczestniczymy, mówią jedno. Chcemy, żeby rodziły się dzieci. Musimy stworzyć wszystkie możliwe, sprzyjające warunki, żeby dzieci się rodziły, żeby była rodzina i żebyśmy budowali wspólnotę, odbudowywali wspólnotę, jak widzimy czasami w tych dyskusjach medialnych. W związku z tym musimy mówić o takiej szkole, jaka jest standardem w Europie, gdzie są mniej liczne klasy, gdzie szanuje się nauczyciela, gdzie rodzic jest partnerem w dyskusji o swoim dziecku.
Pani minister, wspomniała o tej podstawie programowej zmiany, bo ostatnia w 2008 roku chyba pani minister Hall zaproponowała, czy rzeczywiście coś się zmieni i czy to będzie, nie wiem, przedszkole 1-3, czy od początku do końca i z kim państwo też chcecie podjąć taką współpracę, żeby to rzeczywiście służyło wychowaniu, żeby to była jakaś zdrowa koncepcja człowieka. Tak jak pani mówi, że wycofujemy się z testu może tego do gimnazjum, bo też czy chcemy skonstruować człowieka takiego, który ma dobre albo złe, dajemy mu od razu możliwość wyboru. On już się zaznajamia z tym, że to jest złe, tak? I my mu w tym podręczniku to pokazujemy i jak gdyby od razu go tak stawiamy, zamiast pomagać mu w myśleniu, w szukaniu prawdy, bo tego byśmy pewnie rodzina, każda rodzina, nie tylko katolicka, by się spodziewała od systemu edukacji, w który wchodzi dziecko.
No i ojciec zdefiniował te prace, które będą się odbywały nad podstawą programową. Tak jak powiedziałam wcześniej, dotykamy każdej podstawy programowej i każdego przedmiotu. To oczywiście będzie bardzo długi proces, kiedy ta podstawa się będzie już zmieniała w szkole, ale zostanie ona skonstruowana już w najbliższym, w tym 2016 roku. Zostaną postawione cele, tak żeby rzeczywiście mieć po liceum, po szkole zawodowej mądrego, dobrego człowieka, który odpowiada za siebie, za swoją dziewczynę, za swojego chłopaka, później za swoją rodzinę, za sąsiada, za wspólnotę, za naród. Jednocześnie ma być nowoczesnym, to znaczy posługującym się komputerem, umiejącym odnaleźć się w tym bardzo dynamicznie zmieniającym się świecie, ale jednocześnie człowiekiem z bardzo silnym kręgosłupem, odróżniającym prawdę od nieprawdy, zło od dobra, a i jednocześnie zakorzenionym w kulturze polskiej. Dlatego też w ciągu najbliższych tygodni spotkanie z dużą grupą historyków, po to, by nie czekać na te duże zmiany w systemie edukacji i spróbować wprowadzić tam, gdzie wydaje się to być najbardziej słuszne, po jednej godzinie w każdym roku kształcenia, mianowicie do liceum ogólnokształcącego. Czas najwyższy, żeby rzeczywiście młody człowiek, który jest gotowy.
Nie potrafimy zdążyć z tym XX wiekiem. Tak,
tak? O właśnie.
On jest najbardziej taki,
czas
bo
najwyższy,
się uczymy o Persji, Grecji,
zdążyli.
O wszystkim, tak?
Tak? I koncepcja,
a nie o tym, co jest nam
bliskie. Koncepcja historyków jest właśnie taka, żeby liceum było tym miejscem, gdzie my niczego nie rozpoczynamy, czyli nie zaczynamy od starożytności. Wszyscy w Polsce znają mity greckie i w związku z tym są one utrwalone, ale żeby rzeczywiście tak skonstruować podstawę programową, żeby po pierwsze, jeżeli chcemy tej zmiany w 2016-17, czyli już właściwie w następnym roku szkolnym, żeby nie móc, czy nie, żeby nie było konieczności dodrukowywania podręczników, tylko żeby móc bazować na tych podręcznikach, które są lub były. Myślę, że historycy są bardzo zainteresowani. W ogóle myślę, Polacy są zainteresowani, bo nawet nie nauczyciele twierdzą, że największą szkodę, jaką się robi dzieciom, to właśnie zabierając im historię, dlatego że wtedy, kiedy tę historię zabieramy, kiedy traktujemy ją bardzo bardzo powierzchownie, to kształcimy człowieka łatwego do manipulowania, który nie potrafi wyciągać wniosków.
No bo wydaje się, że histeria też nam w tym może pomóc. I teraz pytanie, kto będzie stał za takimi propozycjami, też jeżeli chodzi o podręczniki, bo później dowiadujemy się w jakiejś debacie, w jakimś głosie społecznym, że jak można było do czegoś takiego dopuścić, że takie a takie treści znalazły się, że nie ma drugiej strony tego problemu, który w historii się gdzieś zaznaczył. Czy tutaj nad tym też Państwo myślicie, żeby ktoś trzymał pieczę?
No oczywiście, tak jak powiedziałam, będzie mieć koordynatorów, tych ekspertów dobrej zmiany, ale w planach mamy doprowadzenie do takiej sytuacji, żeby powstał Instytut Podręczników i Podstaw Programowych. Bo tak jak ojciec mówi, ja sama drżę, kiedy są kolejne edycje podręczników, za które jeszcze nie odpowiadam, tak, ale już jestem ministrem edukacji.
Gdzieś tam takie już inne rzeczy.
Tak, to... i on niestety będzie kontynuowany w tym sensie, że jeszcze jest trzecia klasa, jest do druk pierwszej klasy. Później zostanie to zweryfikowane i ocenione po to, żeby dokonywać na bieżąco zmian. Bo to, czego nam brakuje, to właśnie takiego stałego monitorowania. Jak już napiszemy te podstawy programowe, wydrukujemy podręcznik, to właściwie liczy się już tylko walka rynkowa o podręcznik, kto komu sprzeda coś bardzo interesującego albo co uda się wmówić, że jest bardzo interesujące. To, co chcemy zrobić, to taki stały monitoring podstaw programowych, żeby reagować między innymi właśnie na różne strony, które pokazują, co jest nie tak w podręczniku, czy co jest nie tak w podstawie programowej. W związku z tym to będzie bardzo szeroka dyskusja i mam nadzieję, że rzeczywiście podstawy programowe będą odpowiadać potrzebom rodziców i dzieci i nauczyciele, którzy są przygotowani, bo oni zostali przez ostatnie lata reformy wprowadzającej gimnazja naprawdę nauczeni bardzo ciężkiej pracy. Czasami mam wrażenie, że są zmęczeni, ale musimy sobie powiedzieć, że po 15 latach trzeba zrobić inwentaryzację i na nowo popatrzeć na szkołę i rzeczywiście zaplanować, zaprojektować ją na następne lata.
Pytanie, na ile jesteście w stanie też pomagać nauczycielom, bo kwestia kształcenia też nauczycieli, przygotowywania do tego, żeby to rzeczywiście był proces wychowania, bo nie samo matematyka, język polski i tak dalej, ale wychowanie do rodziny i to takie, nam się wydaje, katolickie, takie, które dziecko będzie osadzało na prawdzie, które nie wykrzywi też tej jego relacji. No nawet nie tyle, że będziemy edukowali dziecko seksualnie, bo wielu edukatorów ku temu zmierza i jeszcze pokazać wszystkie warianty, tylko tego, że jak być kolegą nawet, żeby to nauczyciel, nie tylko wychowawca, ale również ten, który uczy matematyki,
każdy
nauczyciel, tak?
Żeby
był świadomy tego, z kim ma do czynienia i żeby była promocja tego, co normalne, tak? Że można mieć kolegę, można mieć przyjaciela, też pomoc w tym, żeby nawet rozumieć miłość, na czym miłość polega, bo jak wyedukujemy, tak jak będą nauczyciele, nie wiem, gdyby nie mieli dystansu do takiej wczesnej inicjacji, to ci edukatorzy, o których często słyszymy, przyjdą do szkoły, no bo ktoś ich przysłał, bo oni są wykształceni i my nie mamy wyjścia jako szkoła, my nie mamy wyjścia jako rodzice i wszyscy są stawiani pod murem, tak musi być.
Nie, no nie ma czegoś takiego, żeby ktoś kogoś przysłał. To jest wykluczone i mam nadzieję, że rodzice nad tym czuwają, bo to musi być decyzja dyrektora szkoły i nauczycieli, że określony ekspert zewnętrzny wchodzi po pierwsze na teren szkoły, to jest szczególnie obostrzony teren z różnych powodów i słusznie, że trzeba rzeczywiście mieć pozwolenie, żeby wejść. Oprócz tego to nauczyciele i dyrektor szkoły, jeżeli wpuszczają szkolących zewnętrznych, muszą mieć po prostu zgodę rodziców. Ja mam nadzieję, że rodzice są i nauczyciele na tyle czujni, że rzeczywiście nie ulegną tego rodzaju zabiegom marketingowym, że oto ktoś sobie przychodzi z jakąś tam ciekawą prelekcją. Dyrektor ma obowiązek sprawdzić, co jest w treści prelekcji, w treści warsztatów, dlatego że odpowiada za dzieci. I za każdym razem rodzice mają prawo w to ingerować. Jest coś takiego jak plan pracy szkoły, plan wychowawczy, plan profilaktyczny. W związku z tym tam rodzic za każdym razem może powiedzieć, a proszę mi powiedzieć, co się kryje pod tym spotkaniem, które pan zaplanował, czy pani, na marzec. I oczywiście ma obowiązek dyrektor czy nauczyciel pokazać rodzicowi, z kim dziecko będzie miało do czynienia. Więc ktoś ustalmy,
mówię, tak, przygotowywać takie nauczycieli, są... którzy będą potrafili być we właściwej relacji do rodziców, jak i do dzieci, tak? Bo to też ma być ta pomoc ze strony nauczyciela, który pewne widzi, co się dzieje na przykład z dzieckiem. I teraz też, żeby go przygotować od tej strony i argumentacji pewnej zdolności tego, żeby nawet wpłynął na myślenie ojca i matki, nie żeby go, prawda, przerobił na swoje, tylko widzi, co się na przykład z dzieckiem dzieje, coś niedobrego, jakiś rozłam, tak, bo na przykład szykuje się, nie wiem, rozwód w małżeństwie. I teraz, a dobre rozwiązanie, czy jednak pomoc tego też nauczyciela, który jest przygotowany, który ma argumentację, któremu też, no, chociażby minister czy Ministerstwo Edukacji Narodowej pomaga w tym, żeby on był przygotowywany przez właściwych też ludzi, którzy mają właściwą koncepcję człowieka.
Rzeczywiście doskonalenie zawodowe nauczycieli trochę wymknęło się spod kontroli. Bardzo często różne firmy kształciły, bo wygrywały projekty europejskie i fundusze europejskie. I tak naprawdę ci, którzy przychodzili edukować nauczycieli, mieli dużo mniejsze doświadczenie i dużo mniejszą wiedzę niż nauczyciele.
Albo jednostronną też, nie?
Też. Rzeczywiście to też jest wpisane. Jeżeli zmieniamy podstawę programową, jeżeli za moment będziemy wprowadzać różnego rodzaju programy, które będą programami i historycznymi, i wychowawczymi, nawet takimi, które są związane z bezpieczeństwem szkoły, bo po tej akcji, jak ojciec pamięta i państwo, związanej z dopalaczami. Wymyślono kilka programów, ale tak naprawdę większość tych programów to fikcja. Mianowicie mamy taki jeden, w tej chwili analizujemy, ja rekomenduję niepodpisanie czy nieprzedłużenie umowy, który polega na tym, że firma, instytucja, fundacja, która wygrała ten projekt, idzie do nauczycieli, mówi, że musi przeprowadzić szkolenie, bierze pieniądze od nauczycieli, mimo że wygrała projekt rządowy. Po szkoleniu, czy jakby warunkiem tego, żeby na szkole zawisła tabliczka bezpieczna szkoła, jest właśnie przejście w tym trybie szkoleniowym, a szkolenie kończy się tym, że należy napisać procedurę postępowania w sytuacjach zagrożenia, a procedurę przepisuje się z ustawy. To jest kilka milionów, proszę państwa. I tak właściwie w wielu momentach można byłoby znaleźć sporo takich zdarzeń. One są w tej chwili inwentaryzowane, analizowane, każdy program, każda koncepcja. Dlatego też ja już spotykam się z różnymi środowiskami, żeby realnie przygotować nauczycieli do tych zagrożeń, żeby rzeczywiście mogli rozpoznać, nie tylko zareagować, ale później być z uczniem, który ma kłopoty, czy z rodzicem, który ma kłopoty. Bo my też zapominamy bardzo często, jaką funkcję nauczyciel w szkole, oprócz właśnie nauczania języka polskiego, fizyki, matematyki, strachu, jak mu wypadną testy po szóstej klasie po gimnazjum, jak zostanie oceniony przez dyrektora, mnóstwa papierów do wypełnienia, żeby udowodnić, że jest dobrym nauczycielem, to on tak naprawdę jest i psychologiem, i menedżerem, bo trzeba zorganizować właśnie zajęcia dodatkowe, wyjechać na wycieczkę, psychoterapeutą i negocjatorem, mediatorem. My zapominamy, że nauczyciel taką funkcję w szkole, w klasie pełni. Rzeczywiście, tak jak ojciec mówi, trzeba go wyposażyć. I tak naprawdę trzeba odpowiedzieć na potrzeby nauczycieli. To znaczy odwrócić rolę. Tak? To znaczy, jak na przykład rozmawiamy o szkolnictwie zawodowym, to ja chcę posadzić nauczycieli szkół zawodowych z pracodawcami. Zobaczcie, gdzie się rozchodzicie, dlaczego to nie działa, a my ciągle piszemy jakieś programy, zmieniamy szkolnictwo zawodowe. I czas posłuchać nauczycieli. To nauczyciele powinni mieć zapotrzebowanie, czy jakby wiedzieć, czego oczekują, jeżeli chodzi o doskonalenie. A nie, że tak jak ojciec mówi, przychodzi jakaś zewnętrzna firma, która musi mieć podpisy na liście obecności, żeby otrzymać pieniądze europejskie z jakiegoś projektu w jakimś temacie i no, biega po szkołach z ofertami, proponując świetne hotele i dobre obiady.
To musi też być bardzo, bardzo, myślę, spójne, ponieważ gdy mówimy o edukacji, to wydaje się, że projektujemy tak i projektujemy pieniądze, ale przede wszystkim projektujemy to, jak to państwo ma wyglądać, ku czemu ten młody człowiek, którego prowadzimy od przedszkola, pomagamy rodzicom przez kolejne etapy, później wchodzi w to życie społeczne, znajduje swoje miejsce, też jakoś poczucie spełnienia się, poczucie tego, że no, ja jestem na właściwym miejscu, jestem też przygotowany do i rozwiązywania problemów, ale też i do pomocy drugiemu człowiekowi, do odpowiedzialnego włączenia się w struktury państwa, a nie jestem tylko tak, gdzieś mnie tam ktoś przestawi, a tutaj zamiast jakby pomagać tymi różnego rodzaju projektami, to ktoś robi na boku pieniądze, bo jest akurat dzisiaj do tych pieniędzy dostęp.
Tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o pieniądze dotyczące edukacji, te zewnętrzne, te z funduszy europejskich, to rzeczywiście bardzo często jest to zarabianie na edukacji, która jest poza kontrolą i rzadko kiedy coś dobrego ze sobą niesie. Dlatego Ministerstwo Rozwoju razem z Ministerstwem Edukacji robi rzeczywiście taki przegląd. Wstrzymaliśmy większość tych projektów, które i tak nie były dokończone. Zmieniamy albo tematykę, albo treść tych projektów, tak żeby rzeczywiście te fundusze europejskie służyły tej zmianie, którą chcemy zaproponować.
Wiem, że pani minister też spotkała się z przedstawicielami, z rodzicami czy z nauczycielami, którzy proponują edukację domową. Tak. Wiemy, że ta edukacja gdzieś i na zachodzie Europy, czy w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie jest gdzieś no, nie tylko, że znana, ale ceniona, bo nie tylko to rodziny, które mają dużo pieniędzy, mogą sobie na to pozwolić, ale również i te, które są na przykład wielodzietne i to w jakiś sposób też ułatwia. Jak tutaj to podejście, ta pomoc i pomysł pani minister na taki rodzaj szkoły?
Mówimy o tym, że dajemy wolność rodzicom. Tak. Oczywiście rodzice mają prawo do decydowania, gdzie posyłają swoje dzieci, w jakim wieku, czy 6- czy 7-letnim do szkoły, ale jednocześnie mówimy o tym, że podstawą zapisaną w Konstytucji, w ustawie o systemie oświaty jest publiczna edukacja. Wszystkie są przy tej edukacji publicznej. W związku z tym zapewnienie podstawowego finansowania ciąży na Ministerstwie Edukacji w kierunku właśnie szkół publicznych. Ojciec tutaj powiedział, że i w Stanach, w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie funkcjonuje to nauczanie domowe. Tak. To jest taki system anglosaski, który przede wszystkim mówi o prywatnym uczeniu, z pełną konsekwencją prywatnego uczenia. W Wielkiej Brytanii tak naprawdę ktoś, kto kończy tą szkołę podstawową w wieku 11 lat i nie ma bardzo dużo pieniędzy, to zaczyna ginąć w systemie. Tam jest obowiązek do 16 roku życia oczywiście zapewnienia tej edukacji, ale od 11 roku życia już zaczyna się rywalizacja i ci, którzy mają pieniądze, po prostu wysyłają do prywatnych szkół. I edukacja domowa jest prywatnym nauczaniem. W pełnym tego słowa znaczeniu. Ustawa mówi, że jest na to zgoda i mówi, gdzie daje pieniądze. Daje pieniądze, bo zawsze uczeń, który jest w nauczaniu domowym, jest przypisany do jakiejś szkoły, publicznej lub niepublicznej, chociażby po to, żeby co roku skontrolować, brzydko brzmi, ale tak to trzeba zrobić, poprzez egzamin końcowy, czy edukacja jest w zgodzie z tą edukacją publiczną.
Czy właściwie przebiega.
Też po to, żeby na przykład, kiedy rodzic powie, nie, ja już nie daję rady na którymś etapie edukacyjnym, dziecko włączyć bez jakichś większych kłopotów do systemu, tak? Żeby ono mogło funkcjonować w szkole publicznej.
Bo gdzieś w którymś momencie ono wejdzie w jakiś
oczywiście,
system.
Oczywiście, że tak. Więc to jest i na to są pieniądze przeznaczone. I ustawa mówi, że jest drugi element, że dajemy pieniądze na zajęcia dodatkowe. Po to, żeby dziecko się mogło integrować z klasą, tak? No trudno sobie wyobrazić, tak, żeby rodzice w nauczaniu domowym dysponowali salą gimnastyczną. Więc jak dziecko chce być na wychowaniu fizycznym albo na jakichś zajęciach popołudniowych na sali gimnastycznej, to ono oczywiście jest. I to są te pieniądze i to jest zobowiązanie, przypominam, do prywatnej edukacji. Doszło w którymś momencie do takiej sytuacji, w której pieniądze przeznaczone na dziecko w edukacji domowej i pieniądze na dziecko, które jest w szkole od rana do nocy, ma zajęcia dodatkowe, zajęcia wyrównawcze, to są te same pieniądze. To znaczy od 5300 do 7000. Różnego rodzaju organizacje, stowarzyszenia wynadużyły i nadużywają tych zapisów ustawowych. Otóż, proszę Państwa, jest kilka takich przykładów, że mamy gminy 5-6000, w których w nauczaniu domowym jest 900 osób. Absurdalna sytuacja, niemożliwa. I okazuje się, że tę szkołę niby prowadzi Stowarzyszenie z Warszawy. I jednocześnie są też takie sytuacje, kiedy dzieci na różnym etapie są z rodzicami za granicą. Przebywają tam przez 2-3 lata i one są zapisane do edukacji domowej w Polsce. No proszę Państwa, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że one z zajęć dodatkowych w szkole, do której są przypisani, nie korzystają. A szkoła, powstały takie szkoły na okazję takich pomysłów, o których ja mówię, biorą 5 do 7 tysięcy na ucznia. Ponieważ coś zostało wynaturzone, zaczęły nam pieniądze, publiczne pieniądze wyciekać. Ja za te publiczne pieniądze odpowiadam i szukam w systemie tych, które mają służyć dzieciom, a nie sprytnym firmom, które te pieniądze wyciągają. W związku z tym postanowiliśmy, że obniżymy o 40% pieniądze na dziecko w nauczaniu domowym. I to i tak jest nadwyżka dla tych szkół, które mają obowiązek skupić dzieci na zajęciach dodatkowych i na egzaminach.
Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do kontaktu telefonicznego. Teraz Państwo możecie stawiać. Myślę, że to jest też bardzo ważna, istotna sprawa, problematyka. Dotyczy Państwa dzieci i tych małych, i tych, które przygotowują się do zawodu. Telefony do studia, telefonujemy do telewizji Trwam. 56 657 0011. Drugi telefon 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie, dla tych, którzy są w sieci, jest to połączenie darmowe, 536 600 300, drugi 536 600 400 i dla widzów, słuchaczy z zagranicy 48 56 657 00 13, drugi telefon 48 56 657 00 14. Dziś naszym gościem jest pani minister Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, temat drogi rozwoju polskiej edukacji. A pani minister, nim może pierwszy głos naszego słuchacza, czy widza, co z książkami, które na przykład szkodzą, na przykład gorszą, bo też były takie przecież różnego rodzaju przypadki, które jakoś tam tą dychotomię wprowadzają, nawet to niewłaściwą koncepcję nawet człowieka, bo nie do końca pokazują na przykład, że ta wspólnota małżeńska, tak? A przecież każde dziecko ma ojca i matkę, a już tutaj taka propozycja. Może nie korzystamy z nich w szkole, ale gdzieś są na jakiejś półce jakiejś biblioteki, prawda, czy szkolnej, czy biblioteki miejskiej. Jak to z tym będzie wyglądało, bo mówiliśmy wiele też i na naszej antenie, w ogóle w przestrzeni tej społecznej o gender, które też taką, a nie inną proponuje, czy takie, a nie inne podejście, tak, do człowieka, też do edukacji, do przygotowania go do życia społecznego.
No rzeczywiście, jeżeli chodzi o podręczniki, to tutaj rodzice i nauczyciele są najlepszymi recenzentami. To znaczy, jeżeli oni zauważą treści, które uznają za absolutnie albo demoralizujące, albo niestosowne, albo wykraczające poza program, czy w ogóle nie grające, współgrające z programem, no to wystarczy reagować na bieżąco.
Można szybciej, zanim podręcznik wyjdzie?
Ministerstwo Edukacji rzeczywiście będzie tutaj stało na straży właściwych proporcji w podręcznikach. No, podręczniki do nowej podstawy programowej będą tak naprawdę pisane dopiero za rok, półtora. I one będą uzależnione od podstawy programowej. I wtedy będzie już
trzeba
czas...
Trzeba okazać trochę cierpliwości.
Jasne.
Także zmiany będą, tylko
tak, oczywiście.
Potrzeba
nic w systemie
wypracować.
Edukacji absolutnie nie może odbyć się z dnia na dzień, bo to są dzieci, którym nie wolno przeszkadzać w edukacji. Natomiast, tak jak powiedziałam, to co da się zrobić już teraz, to taka właśnie analiza, szukanie tego, co można zrobić, żeby pokazać młodzieży, dokąd ma zmierzać, położyć akcent na wychowywanie, jednocześnie wprowadzić historię do liceum. To szerokie takie spektrum różnych zdarzeń, które będą miały miejsce już do końca lutego, tak żeby wprowadzić je od września 2016 roku do szkół.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha.
Prosimy.
Witam panią minister.
Witam prawie Krajana.
Prowadzącego właśnie, ja witam. Witam panią minister Krajankę z okręgu wałbrzyskiego, prawda, też. Miałem możliwość wypowiadania się w programie trzecim, gdy pani minister i poseł swego czasu brała udział w tych programach. Teraz mam okazję na tej antenie. Gratuluję przede wszystkim tego, że właśnie pani wcześniej poseł, a teraz, prawda, już pani minister, i gratuluję tej funkcji, że właśnie z tego naszego okręgu mamy tak wysoko postawioną osobę w rządzie. Ważne też w tym, co dotyczy tematu, że to została uwaga na historię. I w kontekście prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy, który właśnie chce jednoczyć naród i on obrał to jako motto swojej prezydentury, tu jest właśnie istotne to, żeby historia była w tym właśnie mocno zaznaczona, bo no tak powołując się na słowa naszego niedawno tak w sumie zmarłego pisarza Zbigniewa Herberta, który napisał: naród, który traci pamięć, traci sumienie, więc myślę, że my nie możemy tego zatracać, bo to będzie rzutowało na naszą przyszłość. I no, życzę pani poseł, żeby po prostu ta praca, pani minister, przepraszam, mama mi poprawia, żeby ta praca po prostu wytężona i na tym odcinku, w tym ministerstwie i po prostu całego rządu, który no, intensywnie pracuje, tak jak ksiądz Tadeusz Rydzyk pytał o niektóre osoby, o to, jak długo pracują, prawda, te osoby z rządu, i myślę, że i pani poseł, prawda, też ponad czas swój wytęża po prostu siły, żeby tym wszystkim po prostu pewnym zapóźnieniom, pewnym potrzebom zaradzać na bieżąco i życzę tej siły, a swego czasu podarowałem pani poseł właśnie Nowy Testament na CD i pewną płytkę taką do obejrzenia, Przebłysk Wieczności, co i tak
do słuchania
mogę polecić, żeby sobie w internecie poszukali Przebłysk Wieczności i obejrzą fajne świadectwo wzmacniające duchowo.
Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję. Kwestia historii, tak? Bo tutaj ten pełny wymiar nauczania historii XX wieku, czy to będzie...
Ja powinnam takich ludzi jak pan Tadeusz słuchać.
Możliwe,
to kolejny ekspert dobrej zmiany. Tak, oczywiście, tutaj już mówiliśmy podczas naszego programu, że to, co się najszybciej da zrobić, to wprowadzić na każdym poziomie, czyli w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie historię w liceum. Po to, żeby to kształcenie ogólne było pełne i ponieważ proces powstawania, pisania podstaw, programowych, później dobierania podręcznika, to jest średnio półtora roku, dwa. Niestety, to jest taki rytm, bo to trzeba zmienić projekt ustawy, później napisać rozporządzenia. Ja oczywiście przekraczam określone granice przy swoich ustawach, bo jestem trzeci miesiąc, a cztery rozwiązania już zaproponowałam i chylę czoła przed pracownikami ministerstwa, którzy na początku mówili, że się nie da, teraz tylko liczą, prawda, na osi czasowej, kiedy co się musi zadziać, żeby projekt ustawy odpowiednio został zapisany i wprowadzony przy konsultacjach społecznych. I tak jak to już sobie dyskutowaliśmy, do końca stycznia na pewno odbędzie się takie spotkanie z historykami, szczególnie tymi, przepraszam, że tak powiem, głośnymi. To znaczy tymi, którzy protestowali, którzy spali na materacach, prawda, w różnego rodzaju miejscach, nie chcąc dopuścić do wyrugowania historii. Jest wielu znakomitych dziennikarzy.
Trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego oni to robili? Tak, w którymś momencie ktoś ich musi wysłuchać.
Tak. Tak, i w związku z tym oni mają gotowe rozwiązania. I to jest pierwsza rzecz, a później taki apel do historyków, bo jest pełna zgoda w grupie historyków, żeby rzeczywiście móc bardzo elastycznie podejść do podstaw programowych, tak żeby one były, bo to zdążymy zrobić, a oni żeby dobierali do tego podręczniki, bo tego na pewno nie zdążymy zrobić. A historycy są naprawdę wybitnie analizującymi przeszłość i umiejącymi przewidzieć przyszłość naszego kraju, więc oni są w stanie dobrać takie podręczniki, żeby rzeczywiście móc z młodzieżą dyskutować.
I to jest papierowe możemy jeszcze dobrać, nie, że już
nie. Jasne. I oczywiście jest decyzja, od którego momentu, żeby nie burząc jednak całego systemu, bo póki co nie można potraktować liceum jako szczególnie wyodrębnionego. Od którego momentu o tej historii, w sensie naszych dziejów, od którego momentu mówić w liceum. I mam nadzieję, że będę miała dobre wiadomości gdzieś w połowie lutego, że będę wiedziała i to ustalę razem z nimi, jak to rozwiązać. Generalnie uważam, że im więcej się rozmawia z ludźmi, choć czasami bywa to męczące, bo od rana do nocy słucha się ludzi nie zawsze zadowolonych, tak samo jak w nauczaniu domowym. Ja zobaczyłam tylko, co się dzieje w internecie, że rodzice się denerwują, nie rozumieją, uważają, że ja jestem przeciwniczką nauczania domowego. W ciągu półtora tygodnia zrobiliśmy ogromne spotkanie, było sporo ludzi, sporo stowarzyszeń.
Myślę, że należy się słuchać.
Jasne, tak?
To jest,
nie należy się.
Drugiego
w ogóle się nie należy bać, tak? Bo nawet jeżeli ktoś jest bezwzględnym krytykiem programu Prawa i Sprawiedliwości, to ja go słucham, dlatego że przy zmianach słuchanie krytyków powoduje, że się eliminuje zagrożenia, na które gdzieś tam może człowiek nie zwrócił uwagi, przygotowując cały program.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Dzwonię za głosem pana Janusza.
Pana imię?
Imię? Imię Halina. Ja koordynuję nauczanie indywidualne i nauczanie zindywidualizowane w liceum. W ubiegłym roku mieliśmy takiego ucznia, który bardzo zdolny, bardzo dobrze przygotowany w domowym nauczaniu i trochę szkolnym. Nasz tryb pracy polega na czterodniowym nauczaniu w szkole w ciągu tygodnia. Ale on raczej z uwagi na stan zdrowia musiał przebywać w domu i starał się być w miarę zdrowia swego, co najmniej dwa razy na zajęciach, pozostałe zajęcia uzupełniał i prowadził. Nie jeździliśmy do niego, ponieważ rodzice tego chorego chłopca prowadzili też zgodnie z podstawą programową nauczanie. Tak wyglądało to nauczanie indywidualne i uczniowie korzystali również z różnych problemów, mający różne problemy, korzystali z tego nauczania indywidualnego w szkole. Obecnie wchodzimy w program zindywidualizowanego nauczania, a więc poszerzonego o jeszcze możliwości kształcenia pozaszkolnego. Chciałabym się zapytać, to jest program MEN-owski, który tymi rozporządzeniami tak jak gdyby dysponuje. Jest to troszkę program zaczerpany z takich międzynarodowych doświadczeń dotyczących nauczania indywidualnego i zindywidualizowanego. Czy chciałabym się zapytać, czy pani minister mogłaby powiedzieć, jak do tego się ustosunkować. Prowadzimy teraz drugi rok. Dostaliśmy zezwolenie ze szkoły, z powiatu piaseczyńskiego na ten tok. No i w tej chwili właściwie podlegamy również mazowieckiemu kuratorium oświaty i w tej chwili je realizujemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani Halino.
No cóż, trzeba powiedzieć, że jeżeli są określone programy i są rozporządzenia, to oczywiście można je zgodnie z tymi ustawami i rozporządzeniami realizować. Jest kwestia oczywiście też i pieniędzy, bo indywidualny tok nauczania, a nauczanie domowe i rozporządzenie, o którym pani mówiła, to też trochę odrębne kwestie. Rzeczywiście są takie sytuacje, są takie potrzeby, żeby dziecko w takim indywidualnym toku funkcjonowało. To jest w określony sposób również zabezpieczone finansowo. W związku z tym nie widzę tutaj żadnego problemu.
Może następny telefon? Bardzo proszę.
Z województwa pomorskiego.
Jeszcze raz, pana imię?
Andrzej.
Witam pana serdecznie. Proszę bardzo.
Dziękuję.
Jesteśmy na antenie. Prosimy o głos pana.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię jest Andrzej, ja dzwonię z województwa pomorskiego. Mam jedno pytanie do pani minister, jeżeli pani pozwoli.
Prosimy.
Mianowicie...
Panie Andrzeju, telewizor wyciszony, czy radio wyciszone, bo trudniej nam będzie się komunikować.
Dobrze.
Słuchamy tego, co dzieje się w telefonie.
Już troszeczkę głośniej zrobiłem.
Dobrze. Proszę.
Mam jedno pytanie. Mówiła pani...
Głośniej telewizora nie, albo radia. Właśnie ściszyć, tak, tak.
Pani minister wspomniała o roli rodziców w szkołach. No akurat tak się składa, że jestem w jednej ze szkół przewodniczącym Rady Rodziców. No i troszeczkę mamy problemy natury tego typu, że no, ta Rada Rodziców tak naprawdę ma przywiązane ręce. Nawet nie może w majestacie, że tak powiem, obecnych ustaw i obecnego prawa no, w niektórych przypadkach nawet działać. Z tego względu, że niektóre przepisy chociażby Urzędu Skarbowego czy jakieś tam ZUS-y no, po prostu utrudniają chociażby nawiązanie umowy o dzieło czy z księgową czy jakieś inne umów. Czy pani minister przewiduje jakieś zmiany w tym temacie, a mianowicie jakieś, kiedyś wspominano o takim rozwiązaniu, że po prostu da się jakieś no, podstawy prawne do działania tych właśnie rad rodziców, czyli co jest w rodzaju osobowości prawnej. To tyle. Dziękuję i pozdrawiam wszystkim. Szczęść Boże.
Dziękujemy panie Andrzeju. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Rzeczywiście różnego rodzaju stowarzyszenia rodziców też były u mnie, też dyskutowaliśmy. Akurat ta kwestia była ostatnią kwestią podnoszoną, dlatego że Rada Rodziców nie jest po to, żeby prowadzić działalność gospodarczą. Rada Rodziców ma się zająć podstawami programowymi, podręcznikami, wychowaniem dzieci i organizacją życia szkoły, profilaktyki, tak? Wspólnym działaniem z nauczycielem i dyrektorem. Natomiast pan prawdopodobnie mówił o sytuacji bardzo banalnej, zebranych pieniędzy na komitet rodzicielski, jak to się już przyzwyczailiśmy do tego mówić, i niechęci rodziców do prowadzenia księgowości i odpowiedzialności za te pieniądze i zleceniu księgowej, która jest w szkole prowadzenia właśnie rozliczeń. No wydaje mi się, że tutaj naprawdę dyrektor powinien wesprzeć rodziców i tak to zorganizować, żeby po prostu zlecić swojemu księgowemu takie wsparcie dla rodziców. Ale bardzo wiele zmian jest potrzebnych, stawiających rodziców w odpowiedniej pozycji, bez obawy, że rodzic się będzie szarogęsił, ale rodzic ma prawo do decydowania o tym, w jaki sposób szkoła funkcjonuje. Mało tego, płaci na to podatki. Czy to płaci podatki do samorządu, czy do państwa, tak? Bo my musimy gospodarować właśnie podatkami obywatela.
Czyli rodzice nie...
jeżeli płaci, ma prawo wymagać.
Tak, i nie po to, żeby być przeciw, tylko tak, żeby właśnie polepszać sprawę.
Ale oczywiście, jeżeli ktoś chce prowadzić jakąś szczególnie gospodarczą działalność na rzecz szkoły, no to można organizować się w fundacje, w stowarzyszenia, które działają na rzecz szkoły, które organizują bale charytatywne, zbierają pieniądze, bo szkoły już do tego rzeczywiście przywykły. Proszę zauważyć, że od 89 roku my ciągle mówimy o tym, że szkoła szuka jakichś sponsorów, że rzeczywiście tak jest, że wiele jest do zrobienia, tak jak ojciec tutaj prawie że jęknął, że ja mówię o szkole marzeń. Trzeba sobie wyznaczyć, zinwentaryzować szkołę, tak? To znaczy powiedzieć, że mamy tyle i tyle dzieci, bo mamy dzieci, tak jak powiedziałam, policzone, że jest niż, że będą kłopoty, trzeba zobaczyć, jak wybrać najlepszą metodę, żeby o dzieci zadbać, a jednocześnie zobaczyć, czego ta szkoła fizycznie też potrzebuje, bo zgodnie z ustawą to organ prowadzący, czyli samorząd, jest odpowiedzialny za utrzymanie szkoły. I teraz mamy oto taką sytuację. Udało się uratować projekt e-podręczniki. Przeglądnęłam te podręczniki, nie wiem, czy wszystkie tak jak trzeba. Zobaczymy, one będą w recenzji nauczycieli. To są najlepsi recenzenci. Jestem dumna, zadowolona, że oto rzeczywiście będzie można interaktywnie uczyć się z dzieckiem na historii, matematyce, fizyce. I okazuje się, że właściwie to też jest marzenie, bo naprawdę nieduży odsetek szkół ma taką sytuację, że ma w każdej klasie komputer, że ma tablicę multimedialną. To tak naprawdę no, mamy projekt dla dzieci, które są chore, bo na szczęście będą mogły coś tam zerknąć u siebie w domu i skorzystać z tego e-podręcznika. Ale
też to drukowane też jest przyjazne.
Jasne, oczywiście w ogóle szeleści, prawda? Tak, szeleści tak. I pachnie. Ale do końca stycznia znowu poprosiliśmy, w tej chwili szykujemy z panią minister Streżyńską taki list do szkół, żeby nam realnie...
Cyfryzacji.
Tak jest, bo chcemy doprowadzić szerokopasmowy internet do wszystkich placówek w ciągu 2 lat. Pani minister już znalazła na to pieniądze. Jest koordynacja pomiędzy naszymi ministerstwami. Chcemy uczyć programowania, czyli na dosyć wysokim poziomie informatyki i jednocześnie dowiadujemy się, że nie mamy na czym tego robić.
Na jakim poziomie tego programowania?
No chcemy właściwie zacząć od...
1, 2, 3.
Chcemy spróbować, ale to będzie pilotaż. Proszę się nie martwić, bo też kiedy nauczymy programowania, to przy tej okazji uczymy właściwego korzystania z internetu. Proszę zauważyć, że nawet na informatyce brakuje takich elementów wychowawczych, tak? To znaczy, co jest niebezpieczne w tym internecie.
Po co ten komputer? Czy tylko do oglądania bajek? Czy przeglądania tam czegoś? Czy
nie, oczywiście... do tego, żeby programować.
Bo, tak. Celowość, znowu, jakąś tak, celowość też.
Tak, oczywiście, dlatego, że proszę zauważyć, mamy najwybitniejszych informatyków na świecie. Wygrywają najprzeróżniejsze konkursy światowe. Fantastycznych autorów gier komputerowych, ale i rozwiązań informatycznych, tak? No i szkoły, które mają z tego pierwszego okresu zasilania komputerami z 2006 roku jedną salę internetową. No to no trochę rozmijamy się z rzeczywistością. Ja mówię o XXI wieku, tak? A tutaj mam właściwie no, końcówkę wieku XX. I znowu trzeba sobie powiedzieć, koszt jest taki, trzeba znaleźć takie i takie rozwiązania po to, żeby te rzeczywistości zaczęły się ze sobą schodzić.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i panią minister.
Pani ja nam takie... się może przedstawić?
Elżbieta z Lubelszczyzny.
Prosimy.
Ja mam taki problem, myślę, że nie jest to tylko mój problem, tylko tych ludzi, którzy są zgromadzeni wokół tak zwanych szkół stowarzyszeniowych. Są to szkoły, jak wiemy, które cudem uniknęły likwidacji, które przekształciły się z pomocą ludzi dobrej woli w takie właśnie szkoły stowarzyszeniowe. I teraz mnie interesuje taki problem, ponieważ jak wiemy, są to szkoły, które troszeczkę inaczej funkcjonują, jeżeli chodzi o administrację, o wynagradzanie, o zarządzanie, jak szkoły te normalne, publiczne. Nauczyciele, wiadomo, zatrudniani są poza kartą nauczyciela. z kodeksu pracy. Wynagradzani są, jeżeli chodzi o pieniążki, z najniższej krajowej. Pensum też u nich jest wyższe niż w szkołach tych publicznych. W związku z tym mam pytanie. Czy w tej sytuacji, kiedy nauczyciele, no wiadomo, wymagania dla, w stosunku do nich są identyczne jak w szkołach pozostałych, no takie moje odczucie, że są w pewnym sensie dyskryminowani poprzez to, że nie są no, wynagrodzeni w stosunku do swojej pracy, adekwatnie w stosunku do swojej pracy. Wiem o tym mówię, bo mam dużo znajomych nauczycielek, koleżanek i młodszych i starszych, które właśnie są takie no troszeczkę tym przybite i trochę są tą sytuacją
sfrustrowane.
Mam pytanie, czy pani minister, czy obecny rząd ma w programie zajęcie się i przyjrzenie się właśnie funkcjonowaniu tych szkół, jeżeli chodzi od strony finansowej, jeżeli chodzi o te, chociażby o to wynagradzanie nauczycieli, bo uważam, że naprawdę pracują, dają z siebie wszystko, żeby utrzymać, żeby ta szkoła nie została zlikwidowana przy pierwszej, lepszej okazji, a jednak no, ta finansowa gratyfikacja pozostawia dużo do życzenia. Dziękuję.
Dziękuję pani bardzo, pani Elżbieto. Pani minister?
Związkowcy podnoszą te kwestie, ale rzeczywiście w ciągu ostatnich 8 lat, jak grzyby po deszczu, powstawały niepubliczne szkoły. Najczęściej powstawały w takiej bardzo dobrej intencji. To były szkoły zakładane przez rodziców, ale i też stowarzyszenia, które wiedziały, że mogą liczyć na państwowe publiczne pieniądze, a nie obowiązuje ich ten rygor, który jest w szkole publicznej. Dlaczego samorządy domagają się likwidacji karty nauczyciela? Uprzedzam, nie będzie likwidacji karty nauczyciela. To jest ostatnia kwestia, o której chcę dyskutować, dlatego że rzeczywiście my musimy pokazać, że szanujemy nauczyciela i karta nauczyciela, mówią, że jest stara, bo jeszcze z okresu przed 89 roku, ja mówię, że to była pierwsza umowa społeczna przedwojenna, która pokazała, że jest to szczególny zawód. I dlatego samorządy chciały rezygnacji z karty nauczyciela, żeby zatrudniać nauczycieli poprzez kodeks pracy, tak jak właśnie robią to niepubliczne szkoły. I rzeczywiście jest to duży problem wprost ingerować w szkoły stowarzyszeniowe i niepubliczne nie można.
A co jest lepszym rozwiązaniem? Bo pewnie pani minister też jakoś namysł nad tym prowadzi, tak? Bo chodzi też i o szacunek co do nauczycieli, o jego też tą to warto i
nie, nauczyciel wszędzie powinien być traktowany tak samo i tak samo zabezpieczony i mieć takie same prawa w każdej jednostce, która jest jednostką oświatową. Ale rzeczywiście tak nie jest. Jedyne miejsce, z którym zresztą walczono przez ostatnie 8 lat, bo muszę państwu powiedzieć, że rzeczywiście mam nieodparte wrażenie, ale i dowody na to, że generalnie chciano doprowadzić do takiego no, nieelastycznego systemu edukacji publicznej po to, żeby właśnie powstawała niepubliczna. Tak jak jest to w systemach anglosaskich, na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie samorząd, uwaga, i w tę stronę wszystko szło, w ogóle proszę zauważyć, nadzoru pedagogicznego w szkołach nie ma. Tego kuratoryjnego kompletnie został wyeliminowany ze szkoły i samorządy coraz częściej zaczęły mówić o tym, że to one dbają o jakość edukacji, że to one uczą i one wiedzą, jak najlepiej uczyć. Czyli tak jak w Wielkiej Brytanii chciano doprowadzić do tego, że co samorząd to pomysł na edukację.
No bo coś jest powodem do podejmowania takich czy innych działań. Czy tak. To jest pieniądze, czy prawdziwie cel ten wychowawczy, edukacyjny. No tutaj też pewnie każdy na swoją stronę
tak,
próbuje.
Dokładnie tak, oczywiście, że tak. Bo na przykład przeniesiona do polskiej edukacji edukacyjna wartość dodana, to takie narzędzie mierzy się wejście dziecka do szkoły, później analizuje się jego wyniki na końcu i podsumowuje, na ile przyrost tej wiedzy nastąpił. Nie będę dyskutować o tym narzędziu, bo uważam go za mało wiarygodne, ale to jest właśnie narzędzie wymyślone w Wielkiej Brytanii, bo Brytyjczycy no, szukają jakiegokolwiek sposobu, żeby te różne szkoły, w jakikolwiek sposób spróbować usystematyzować i sprawdzić, jak działa system, który naprawdę różni się od naszego. I te niepubliczne placówki, rzeczywiście z jednej strony to było tak, że z desperacji rodzice zakładali takie stowarzyszenia, żeby utrzymać szkołę za wszelką cenę. Burmistrzowie, wójtowie oddychali z ulgą, ojej, już nie będą mieć na głowie tej szkoły. Kłopoty, tak, tak. No, to jest też problem, że szkoła jest kłopotem. To jest coś niewyobrażalnego. Tak, że jest jakimś obciążeniem, że dopłaca się. To naprawdę jest inwestycja, a nie koszt. Inwestycja w dzieci. Ale z drugiej strony te niepubliczne powstawały jako sposób no, obejścia właśnie karty nauczyciela i tych wszystkich zasad, które obowiązują w szkolnictwie publicznym. Na przykład w towarzystwie pani minister edukacji było sporo doradców, ja też się z nimi spotkałam, którzy między innymi robili szkolenia w samorządzie, jak doprowadzić i nie łamiąc prawa, ale interpretując te zapisy ustawy, które są w tej chwili, doprowadzić do tego, żeby samorząd w ogóle pozbył się prowadzenia szkół. To znaczy, żeby zarządzanie na przykład trzema podstawówkami i dwoma gimnazjami oddać stowarzyszeniom. Czyli jakby kompletnie rezygnował z podstawowego zadania, bo to jest zadanie wpisane w ustawie o samorządzie, że tym zadaniem jest prowadzenie szkół, jest działalność edukacyjna. Ale tak jak powiedziałam, ja ten problem dostrzegam. Takie pierwsze spotkania ze związkami już są w następnym tygodniu, bo oczywiście spotkałam się z nimi, ale raczej tak, żeby podyskutować o tych ustawach, które szły w trybie poselskim. I to, mam nadzieję, będzie wyjątek. Raczej będą to projekty rządowe, żeby konsultacje społeczne były tak, jak trzeba. I teraz w trybie konsultacji społecznych spotykam się dyskutować o funkcji nauczyciela. To też będzie element debaty. To znaczy nauczyciele sami zdefiniują swoje miejsce i powiedzą, w jakim kierunku też i ich rozwój powinien iść.
Prosimy bardzo. Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus. Na wieki wieków. Gdyby można trochę głośniej.
Proszę.
O, dziękuję bardzo i proszę nam się przedstawić.
Mówi Alicja z Rzeszowa.
Prosimy.
Ojca, w wyborach głosowałam na PiS całym sercem i szybko zorientowałam się, jak bardzo się pomyliłam. PiS kłamstwami zdobyło władzę. W czasie kampanii kłamało i w czasie kampanii w ogóle, którą bardzo dokładnie śledziłam, nie było żadnej mowy o likwidacji gimnazjów. W końcu kampania jest najważniejsza. Jak to dalej? PiS przecież kłamie. Bo przecież wygaszanie gimnazjów, jak mówi, to przecież jest to samo, co likwidacja. Chce ludzi skrzywdzić, odebrać im po prostu chleb, im rodzinom, im ich dzieciom tak samo. A mówi się, że wszystko dla dobra dzieci. Przecież można zmieniać programy nauczania, jak się tylko podoba, ale na to nie trzeba zmieniać szyldów szkoły. A mówi się, że nikt pracy nie straci. I jeśli się ma w planie dać na przykład jakieś pół etatu, to przecież to jest też odebranie chleba. I nazywanie gimnazjów siedliskiem zła jest ogromnym oszczerstwem. A takie słowa przecież są mówione. I z ust
pani Alicjo, bo jak, żebyśmy tak nie rzucali tego od razu, że to wielkie kłamstwo i jest rzucone, prawda? Nie wiem, czy pani minister tak powiedziała, zaraz zapytam, czy rzeczywiście tak jest, że tak bierzemy i w Czambuł, prawda, te gimnazja, bo pewnie tutaj ten głos społeczny, bo są prowadzone przez nawet różne jednostki i przez samorządy, to nauczanie w gimnazjach, tak było to jakoś pomyślane. Teraz po jakiejś tam refleksji pytanie, czy rzeczywiście jest to dobre rozwiązanie, bo wielu mówi na przykład, no to liceum takie trzyletnie, to w zasadzie 2,5 roku, bo ostatnie pół roku to już jest matura. Czy ten uczeń, czy ta uczennica, ten, który idzie już na wyższe studia, jest we właściwy sposób przygotowany? Tutaj chociażby ten problem z historią, czy z innymi przedmiotami, jak tego człowieka edukujemy. Więc nie wiem, czy to jest takie, prawda, hura, likwidujmy. Pani minister, jest namysł nad tym, jest taka propozycja rzeczywiście, jest wola rozwiązania tego w ten sposób, że zamykamy gimnazja, czy...
Ja myślę, że pani, która dzwoniła do nas z Rzeszowa, bardzo emocjonalnie jest pewnie związana z gimnazjum. To znaczy albo uczy w gimnazjum, albo ma rodzinę, która uczy w gimnazjum. I w związku z tym naturalna obawa, że ktoś straci pracę. Jeżeli będą dokonywane jakiekolwiek zmiany w systemie, bo my nie mówimy tylko o gimnazjach. My mówimy o tym, co się dzieje w ogóle w szkole. To znaczy od momentu, kiedy dziecko przyjdzie, do momentu, z którego z tej edukacji wychodzi. Jasne, przedszkole 1-3, podstawowa, gimnazjum, liceum, szkoła zawodowa. To po pierwsze. Więc to jest największa troska i chcę zapewnić, że w tych zmianach systemowych nauczyciele zostaną ustawowo zabezpieczeni, jeżeli chodzi o roszady, które najprawdopodobniej nastąpią. Po drugie, nie zmieni się liczba dzieci. W związku z tym, jak można mówić, że zabraknie pracy dla nauczycieli, skoro będzie ta sama liczba oddziałów, obojętnie na jakim poziomie i obojętnie w jakim systemie. Po trzecie, kto powiedział, czy może inaczej, jeden ze związków niestety o tym mówi, który sam był przeciwnikiem w ogóle gimnazjów i razem z formacją, z którą podpisywał umowy wyborcze, mówił 8 plus 4. Nie ma, proszę Państwa, czegoś takiego, żeby w systemie edukacji przyjść, powiedzieć, dzisiaj zamykamy szkołę, prawda, i tej szkoły nie ma i zmieniamy szyld i proszę, będziemy czekać w pustej szkole bez nauczycieli na to, aż przyjdzie jakiś następny rocznik. Cokolwiek wydarzy się w systemie, to będzie to bardzo powolne, 6-letnie wymienianie poszczególnych etapów kształcenia. Rodzic i nauczyciel i dziecko mają tego nie zauważyć. Dlatego jest taka debata, dlatego są eksperci dobrej zmiany, dlatego trzeba sobie odpowiedzieć na podstawowe pytania. Czy interesują nas poszczególne elementy, czy interesuje nas cały cykl? Jeżeli mówimy o 4-letnim liceum, to czyż mamy powiedzieć, że w związku z tym ma być 2-letnie gimnazjum? Jak ma wyglądać szkoła powszechna? My Państwo oczywiście po kolei będziemy o tym mówić, ale chcę, żeby to wyszło z debaty społecznej. A jednocześnie Prawo i Sprawiedliwość nie kłamie. Tu chcę powiedzieć, że wprost wygaszanie gimnazjów zostało zapisane w naszym programie. Wszyscy, którzy czytali program, wiedzieli, że to jest. Jednocześnie jest absolutne przyzwolenie społeczne.
Jest tak, że teraz wyszło.
Nie, absolutnie.
Sprawa.
Proszę sobie zajrzeć. To był program, który został napisany. Kilka lat temu, ale już weryfikowany i dopinany w Katowicach na naszym zjeździe Zjednoczonej Prawicy. Są to dokumenty, one są do zweryfikowania. My mamy obowiązek zadbać o całą edukację w taki sposób, żeby ona służyła dzieciom. Po to został wymyślony system edukacji. I nie możemy mówić, że nas nie interesuje, że młody człowiek po skończonej szkole średniej nie jest gotowy do studiowania. My nie możemy udawać dalej, że mamy tak
skończone. Jeżeli się wtrącę, nawet to 500+, tak?
Tak.
Może spowodować, że tych dzieci będzie więcej.
Tak.
I zabezpieczymy pracę nauczycielom,
tak, tak.
Którzy dzisiaj
bo
martwią
też,
się
tak,
o to,
oczywiście, bo
co,
też,
co dalej.
Tak,
co,
oczywiście, bo też chcę
jutro.
Pani powiedzieć, że za 3 lata, bo jak pani nas słucha od początku, to mówiliśmy o tym, że jest dramatyczny niż demograficzny. Co roku do każdego rocznika będzie przychodziło o kilkadziesiąt tysięcy mniej dzieci, zakładając, że żadna rodzina nie wyjedzie. Czyli, że wszystkie dzieci, które się urodziły razem ze swoimi rodzicami, o czym marzę, zostają w Polsce. I mimo to, tak, za 2-3 lata wychodzą ostatnie duże roczniki. I będzie dramatyczna sytuacja na rynku nauczycielskim. Jeżeli niczego nie zmienimy w systemie, to rzeczywiście będzie to rozpacz i będzie likwidacja etatów. A ja mówię nie tylko o tym, że będzie taka sama liczba oddziałów, że przez kilka lat będziemy dążyć do zmniejszenia oddziałów, bo teraz są i 37-osobowe. Ale to jest perspektywa kilkuletnia, to się nie wydarzy w ciągu jednego roku. A jednocześnie mówię o dołożeniu historii w liceum. I mówimy o tym, że podstawa programowa w liceum generalnie musi się zmienić, bo nie możemy mówić o ogólnym kształceniu przy jednej fizyce, przy jednej biologii, przy jednej chemii. No to proszę Państwa, jeżeli my mówimy o tej samej liczbie oddziałów, tej samej liczbie dzieci, a jeszcze mówimy o zmianie podstawy programowej, no to proszę zauważyć, z jakim szacunkiem podchodzimy do nauczycieli, jak chcemy wyeliminować ich obawy, bo oni będą uczestniczyć w tej debacie. I proszę Państwa, przyzwolenie jest nie tylko społeczne tych, którzy chodzą do szkoły podstawowej, czy do liceum, czy do szkoły zawodowej, czy studentów, czy profesorów, czy rodziców, ale nawet rodziców gimnazjów. I to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie miejsce, w którym dzieje się zło. Na każdym etapie kształcenia widzimy, jak doszło do zapaści wychowawczej i że nauczyciel nawet narzędzi, instrumentów nie ma do tego, żeby współtworzyć to wychowanie młodego człowieka. W związku z tym, że my powiedzieliśmy młodemu człowiekowi, że co 3 lata mu przerywamy. 1-3 przerwa, 4-6 przerwa, 1-3 przerwa, 1-3 przerwa. I powiem Państwu, że ten moment, kiedy 11-12-latek ma zmieniać szkołę, powoduje duże spustoszenia w jego, nie chcę za górnolotnie mówić, bo to są oceny bardzo wybitnych psychologów, co się dzieje w umyśle, w psychice, w emocjach 11-12-latka. 11-12-latek już jest w grupie rówieśniczej, już zaczyna się przyzwyczajać do kolegów, szuka kolegów, ma przyjaciół. I chcę w tej grupie bezpiecznie funkcjonować, żeby utrwalić tą swoją potrzebę. A my mówimy, nie. Ty się już tak nie zaprzyjaźniaj, bo ty idziesz do pierwszej klasy gimnazjum. Co daje ta cecha? Co daje ta...
Czy widzimy wartość, tak? W tym, że to dziecko poczuje się bezpiecznie.
Tak, ale bo ojcze i proszę Państwa... Psycholog, każdy Państwu powie, jak ta cecha przekłada się w wieku 19-20 lat. To jest to, o czym mówiliśmy już dzisiaj. Przekłada się na odpowiedzialność za rodzinę, za dom, za pracę, za naród, za wspólnotę. Bo tu te małe relacje koleżeńskie zbudowane, silne, utrwalone, powodują, że widzi się sens w takich relacjach. 8 ostatnich lat to indywidualizm. To nie jest tak, że ten system, o którym my mówimy, ma uzdolnione dzieci, prawda, nie zauważyć, zabić indywidualizm, ale my mówimy o wspólnocie. Indywidualista również musi wynikać z tej wspólnoty i tej wspólnocie służyć. Wybitni fizycy, matematycy, oprócz tego, że byli genialni, to ich dzieła służyły wspólnocie.
Pani minister, bardzo dziękuję za rozmowę, za to, że pani jest dzisiaj z nami.
Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu.
Naszym gościem była pani poseł Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, bo i poseł, i minister. Dziś drogi rozwoju polskiej edukacji to temat, który Państwu zaproponowaliśmy. Dziękuję za uwagę, dziękuję za Państwa telefony, za zainteresowanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.